Cześć! Bardzo mi miło, drodzy słuchacze, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. I bardzo mi też miło, że dzisiaj goszczę i wy gościcie w swoich uszach, drodzy słuchacze, Mieszka Minkiewicza, który jest stand-uperem i byłym artystą kabaretowym.
A, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Cześć, cześć. No dobra, dawaj te wszystkie pytania o kabaret, miejmy to z głowy. Nie było jeszcze podcastu, żeby ktoś mnie nie pytał, a tymczasem, no kurde, już jakby można nie odkopywać tego trupa. Jakby nie, nawet nie ze względu na to, że się wstydzę, czy coś.
Ale wiesz co, ja wcale ci nie planowałem zapytać o kabarety, planowałem cię zapytać, czy wszyscy cię pytają o kabarety. To było moje pytanie.
No to ci odpowiedziałem. Tak, nie, już jak ostatnio byłem u Zalewa, no to byłem w ogóle bardzo zadowolony z siebie, że zamknęliśmy temat kabaretów chyba w 5 minutach i tyle, nie? I tam już nie ma o czym mówić. Ale tutaj, trochę się zmieniło od tego czasu. Mhm. Nie wiem, czy wiesz, bo teraz, kurde, nagle kabaret się faktycznie trochę powoli zaczyna reaktywować, chociaż tak raczej punktowo w Gdańsku były warsztaty kabaretowe.
No kurde.
Przyjechał Władysław Sikora.
A, no to...
Guru, nie? No. Po podcaście u Gosi Różalskiej i zrobił warsztaty kabaretowe i teraz jakoś w tym tygodniu jest pokaz powarsztatowy.
No proszę.
Normalnie jest kabaret i nazywają się kabaretem, a nie sketchowym.
No wiesz, że kabaret to jest forma, która w Polsce po prostu zeszła na psy, ale to może być dobre, po prostu może być dobry sketch show. I było, Władysław Sikora robił fajne rzeczy.
No super jest Sikor, nie? Strasznie bardzo lubię, to jest taka kultowa postać.
A kabaret potem, gdyby ktoś nie wiedział, to i różne inne rzeczy, to jakby totalnie Władysław Sikora. W podcaście u Gosi Różalskiej, który się nazywa Kreatura chyba, tak, czy Kreatury? Tak. Kreatura chyba po prostu. Tak. Jest wywiad kilkuodcinkowy z Władysławem Sikorą, nestorem kabaretu, który fajne rzeczy mówi, polecam bardzo.
A jakby ktoś chciał, bo jakby Władysław Sikora gardzi stand-upem i on nie chce, chociaż byłby idealny do niego, ale jakby ktoś chciał takie przekminki troszkę bardziej głębsze od Władka Sikory, to polecam stronę sikoraart.pl, gdzie on pisze felietony. Znaczy pisał w zasadzie już teraz od dłuższego czasu, chyba nie aktualizuje. No ale to pamiętam jeszcze, jak ja zaczynałem właśnie w komedii, no to bardzo dużo czytałem, chłonąłem. Tam jest bardzo dużo takich praktycznych rad w ogóle o życiu na scenie, nie? I one się mogą przydać i w stand-upie, i w impro, i w kabarecie też.
Wiesz co, dla mnie to jest ciekawe, bo ja lubię sobie słuchać rozmów bardzo z komikami. No w sumie nie tylko, sam nagrywam nie tylko z komikami, ale właśnie jak słucham ze stand-uperami, z improwizatorami, z kabareciarzami, to bardzo często jest tak, że mówią to samo, ale innym językiem. Ta rozmowa właśnie z Sikorą jest ciekawa, że on mówi... Większość tych młodych stand-uperów powiedziałaby to samo, tylko wiesz, użyłaby jakiegoś angielskiego słowa z tego, wiesz, świata stand-upowego czy coś, a Sikora używa bardziej takiego polskiego języka z tych dawnych czasów, takich trochę bardziej teatralnych, ale to są bardzo, bardzo podobne rozkminy. Więc...
No stary, mnie to strasznie bawiło, jak ja robiłem impro, nie? Bo my, jak robiliśmy impro w Białymstoku z grupą Żbik, to byliśmy takimi samoukami, nie? To jeszcze było przed warsztatami, dawno temu. I potem dopiero jak te grupy zaczęły się trochę miksować, to nagle się okazało, że my używamy z innymi grupami różnych pojęć na te same rzeczy. Na przykład zdaje się, że się mówi platforma na przykład. Nie?
No tak.
To my mówiliśmy fundament, nie? I wiesz, no, inni mówią negacja, my mówiliśmy żart.
No tak, negacja, blok, żart, no to będzie to samo. Ale robisz jeszcze impro?
Wiesz co, nie robię już od 3 lat prawie i trochę tęsknię. Trochę tęsknię, to fajnie się opróżniało głowę do tego, nie? Fajnie się ćwiczyło tą kreatywność. Strasznie żałuję, bo teraz w Białymstoku nie ma nic z impro, nie? Jak się rozwiązaliśmy, tam robiłem warsztaty przez parę miesięcy, były jakieś grupy tam naśladowcze, ale w końcu przestało to istnieć, nie? A kurczę, strasznie, strasznie szkoda. W ogóle ja myślę, że świat byłby lepszy, gdyby było więcej impro dla dzieci też.
No.
Bo to jest tak fenomenalna rzecz.
To jest zajebista rzecz. Wiem, bo sam to robię, no teraz mniej, ale nie, tak całkiem serio, my robiliśmy w klubie komediowym, teraz w resorcie komedii, improwizacja dla dzieci, to się obecnie nazywa, wcześniej się nazywało, nikt nic nie wie. No i kurczę, super, te dzieci wkręcone, świetnie się bawią, pamiętają te historie, przez to, że grasz dla dzieci, jeszcze mniej się oceniasz i wychodzą naprawdę bardzo fajne, nieskrępowane rzeczy.
Tak. No i dzieci mają nas niesamowitą wyobraźnię. Tak, nie? Tak, są tak. Naturalnymi improwizatorami. No. Tylko trzeba im dobrze pokazać, nie? O Jezu, ja zawsze zapamiętam, jak kiedyś widziałem na festiwalu Podaj Wiosło właśnie w Gdańsku, jak Termos robi impro dla dzieci i on im pokazał na przykładzie deszczu, nie? Że Termos wychodzi, a tam pianista robi na pianinku takie plum, 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 plum. Co to jest, dzieci? I one mówią, deszcz, deszcz, panie Termosie. Przepraszam, bo one nie szczeliły, że to deszcz, ale Termos jakby wyimprowizował parasol, że go otwiera, nie? No i reakcją dzieci właśnie jest śmiech i że to jest deszcz, nie?
No.
Że on jakby im pokazał, że to jest deszcz.
Wiesz, my w ogóle dla dzieci graliśmy bardzo złożone te historie, takie trochę oparte na Haroldzie, z różnymi organicznymi rzeczami. Czasem kilka wątków nawet się przeplatało i można by pomyśleć, że dzieci tego nie skumają, bo to były takie dzieci w wieku przedszkolnym zazwyczaj. Nie, dzieci to kumały, totalnie. Wiesz, zagraliśmy kiedyś taką historię, która była dosyć... Na przykład to też w ogóle widać na przykładzie rozgrzewek, które często się robi przed występem impro, że dorosłym czasem te zasady rozgrzewki musisz wytłumaczyć bardzo dokładnie, a dzieciom wystarczyło co... i od razu kumały, więc... Ale zagraliśmy nam taką historię, gdzie ja tam byłem postacią, która... byłem chyba tygryskiem, który był strasznie głodny i najpierw zjadł całe jedzenie, które miał w domu, potem zjadł całe jedzenie na świecie, potem zjadł wszystkie gry na PlayStation, no i dzieci się śmiały, potem zjadł swoich rodziców, potem zjadł swoich przyjaciół.
To robi się mrocznie.
Tak, 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 ale to było właśnie takie mroczne i potem został, zjadł cały świat potem i został sam, nie było świata, był tylko on, więc co zrobił? Nadal był tak głodny, że zjadł sam siebie. A skoro zjadł sam siebie, to wylądował w swoim własnym brzuchu, a tam byli już jego przyjaciele, rodzina, gry na PlayStation i tak dalej, i wszyscy byli z powrotem wolni. I dzieci to strzeliły totalnie, wiem, bo potem opowiadały jakimś tam rodzicom i powtarzali, którzy tam byli, że dzieci to tak skumały, nie?
A potem wszystkie miały bulimię. Nie, ale dzieci są niesamowicie mądre. W ogóle moja żona lubi takie eksperymenty. Nie wiem, czy ty jesteś z tego pokolenia, ale to jest dobry wyznacznik. Tajemnica Sagali.
No kurde, moja ulubiona rzecz.
No to wiesz, o co chodzi. My w ogóle ostatnio z ziomkami zrobiliśmy sobie taki motyw, że sobie zrobiliśmy dwie imprezy, bo w ciągu jednej nie zdążyliśmy i spotkaliśmy się. My mamy projektor w domu, obejrzeliśmy sobie na ścianie całą Tajemnicę Sagali. Bo jest cała na YouTubie, nie? I no kurde, co to jest za nostalgiczna bomba, no. Nie? W ogóle świetna sprawa. Taka beka, w ogóle nie wiem, czy wiesz, że tam był ten taki Niemiec zły, pamiętasz, złego Niemca? To pod tego Niemca głos podstawia Zbrojewicz, Grucha. Bo to była koprodukcja niemiecka, to był niemiecki aktor, więc żeby Polacy, polskie dzieci rozumieli, to Zbrojewicz jakby dubbingował tego Niemca w serialu na żywo. To jest bardzo dziwne w ogóle.
Też ten Jarpen
tak, on też był
Niemcą, nie?
O Jezu, i w ogóle on chodził w takim czepku, ten Niemiec, nie? Ja się prawie zesrałem ze śmiechu, bo jeden z moich ziomków mówi, a historii tego czepka byś nigdy nie zrozumiał. No i słuchaj, i moja żona poszła w tym jeszcze dalej, bo pokazała te Sagale swoim siostrzeńcom, które mają osobno 5 i 6 lat, nie? I kurde, no dzieciaki, no kto by pomyślał, nie? Że to na pewno się zestarzało niesamowicie, to już jest produkcja 30-letnia prawie. Dzieciaki doskonale, nic im nie przeszkadza, że jakość jest słaba, że to jest trochę jakiś inny świat. Wszystko rozumieją, nie? Wszystko czują. To się, kurde, bawiły się tak jak my. Nie?
No ta Sagale, ja po prostu ja sobie zrobiłem z papieru Sagale.
Naprawdę?
No tak, uwielbiałem. A jaki ty jesteś rocznik w ogóle?
Ja jestem 9-0.
9-0, to jestem o 2 lata starszy od ciebie, no ale tak. No.
O, ale oglądałeś.
Ale oglądałem totalnie, byłem strasznie wkręcony. Naprawdę, ja w ogóle jestem bardzo mało plastyczny, ja raczej nie za bardzo sobie, jako dziecko troszkę coś tam rysowałem, ale czy wycinać, to w ogóle mi się nie chciało, ale Sagalą się tak zajarałem, że sobie wyciąłem, jakoś tam narysowałem rzeczy.
A
to...
miałeś taką całą, czy w kawałkach i sobie składałeś?
Chyba miałem całą, chciałem już mieć fajną.
No tak, magiczną.
Tak, tak. Nie, ja chyba zamysł był taki, że mam jeszcze przed tym rozpadem Sagale. Mam jeszcze, nie po złożeniu, ale przed rozpadem.
Cwaniak, tak. Jeden by wszystkich zgromadzić i w ciemności związać.
A mówisz, że twoja żona też tam jakieś próby stand-upowe. Kasia, prawda?
Tak.
Czy ona ci pomaga w pisaniu twojego materiału?
Nie, nie zupełnie, ale jesteśmy dobrym duetem. Tak jak ci mówiłem, ona ma wspaniały umysł, ona myśli w fenomenalny sposób. Czasami myśli żartami i najczęściej zapomni, nie? Ja czasami tylko po prostu ganiam ją i mówię, Jezus Maria, weź to zapisz, przecież to jest złoto, nie? I czasami sobie coś biorę. Często to trzeba jakoś obrobić i poprawić. No i teraz jakby piszemy trochę materiał jej. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale to może być bardzo ciekawe. I właśnie ona też, no nie wiem, czy czytałeś tą nową książkę Nosowskiej, która w ogóle...
Nie.
Moim zdaniem ta książka jest bardzo stand-upowa, jednocześnie nią nie będąc, może inaczej, Nosowska ma takie super stand-upowe przemyślenia, ale to są felietony, nie? I ona bardzo fajnie się rozlicza tam ze swojego życia. Książka się nazywa Powrót z Bambuko. Ona tak, kurde, fajnie właśnie pisze. No widać, że tam była terapia, po prostu wjechała. Mm-hmm. I ona pisze o wszystkim, co przeżyła i co było dla niej trudne. O social mediach, o rodzicach, o tym, co mamy w głowie. I moja żona pisze w bardzo podobny sposób, nie? Że to nie jest na scenę, ale to są takie gotowe, ładne przemyślenia, takie małe, kurde, owoce myśli, nie?
Wiesz, może to jest na scenę, ale nie taki typowy stand-up, tylko jakaś trochę forma obok, nie? Nie premise, punchline, premise, punchline, premise, punchline, act out, tylko może to jest jakaś inna forma. Mnie tak właśnie bardzo ciekawi, jakie tam formy ludziom, na przykład Martyna Cytryna, myślę, że ona zacznie robić więcej jakiegoś stand-up. Kojarzysz Martynę Cytrynę z resortu komedii?
Wiesz co, no nie widziałem nigdy na scenie. Może
ale kojarzysz tylko osoby, nie? Tak. No to ona właśnie robi taki, to jest trochę stand-up, a trochę nie jest stand-up. To jest trochę, to jest śmieszne, ale to jest, to ja nie umiem, nie na to, już najbardziej stand-up, bo to nie jest jakiś one-man show, czy tam one-woman show. I moim zdaniem tam czasem te rzeczy tam wypalają, czasem nie, ale jest w tym coś, że ona pewnie zrobi coś ciekawego, coś, czego nie było, przynajmniej w Polsce.
No dobra, to popalimy trochę mosty w takim razie.
Dobra, palmy mosty, tak.
Jakby ja już...
A poczekaj, zanim popalimy mosty, chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, bo to, co powiedziałeś, że piszecie materiał twojej żonie, trochę może zabrzmieć, jakbyś pisał, jakbyś był jej ghostwriterem, a ja wiem, że po prostu często się razem pisze, odbija pomysły, to pewnie nie jest tak, że ty jej piszesz teksty, nie?
Nie, my wiesz co, robimy burzowanko, no to jest stand-up, więc to ona tutaj rządzi, nie? Ona będzie to mówić, nie? Zresztą to, że coś jest napisane, to nie znaczy, że to będzie powiedziane w ten sposób, nie? W ogóle pisanie stand-upu jest dosyć abstrakcyjne, każdy ma swoją metodę i tak dalej. Nie? No, najczęściej ona mi przynosi ścianę tekstów, a ja zgodnie z zasadą Jimmy'ego Carra, który w ogóle ma, tak jak ma materiał taki krótki i konkretny, ma też bardzo krótkie i konkretne rady odnośnie pisania stand-upu. I to jest taka najkrótsza, najprostsza lekcja. Czyli pierwsza, żart to jest najkrótsza możliwa ilość słów prowadząca do puenty. To jest najbardziej stand-upowa rada. Czyli jak ona mi przynosi taki felieton, no to ja wycinam wszystko i zostawiam tam, no najczęściej one-liner. A to, co ona z tym robi, to jeszcze się okaże, nie? Bo ona sama mi mówi, że no ona się z tym nie czuje, nie? Ja jakby mówię, że to jest esencja, nie? Że zrobisz z tym, co chcesz, ale ja wiem, że w takiej formie to na pewno zadziała, nie? Więc zobaczymy. No i druga rada od Jimmy'ego Carra jest też taka, że żart to jest taka historia, w zasadzie dwie historie, nie? Czyli, że opowiadasz jakąś rzecz i ludziom się wydaje, że wiedzą, o co chodzi, a na koniec się okazuje, że się mylili.
No to te rady Carra najbardziej pasują do takiej one-linerowej komedii, nie? Bo niekoniecznie będą... Do Stewarta Lee nie do końca będą pasowały. Do Seinfelda raczej będą pasowały, ale...
No ta druga myślę, że nawet do Stewarta Lee by pasowała, bo...
No tak, okej, do Stewarta Lee by pasowała.
No to jest uniwersalne, nie? Bo żarty opierają się na zaskoczeniu po prostu, nie? Czarek Jurkiewicz też napisał o tym fajny artykuł. Jej, nie pamiętam, jak on się nazywał, kiedyś go linkowałem, ale... O, Wiwisekcja żaby, tak to się nazywało. To nawiązywało do tego, że nie powinno się tłumaczyć żartów i że to jest trochę taka wiwisekcja, jakby to... Jakby jeżeli potniesz żabę, to ona nie żyje, nie?
Tak, no chciałem... Chociaż no, właśnie Stewart Lee robi coś takiego, że mówi żart, a potem go tłumaczy i to jest jeszcze śmieszniejsze.
Tak, no nie, Stewart jest super. Antek mi go polecił, Syrek Dąbrowski, bo on jest w ogóle wielkim, wielkim fanem, obłąkanym wręcz Stewarta. No ale faktycznie, no ten koleś jest niesamowity.
Tak.
To jest niesamowite, co on robi.
To jest też trochę jakiś poza stand-up. To nie jest taki stand-up typowy, jak sobie wyobrażasz, nie? Że ktoś, to jest trochę jakiś taki, on trochę teatru w tym, on trochę, trochę gra jakieś rzeczy, nie? No.
Wiesz co, nie, ja w ogóle, mi się bardziej podoba taki stand-up, nie? Tylko, że on już jest bardzo indywidualny i nie ma zasad żadnych, poza jedną, no to się musi obronić, po prostu, nie? Więc rady też, których udzielam żonie, no to są takie rady, no czysto techniczne, nie? Jeżeli ona zrobi coś po swojemu i to się obroni, no to super, nie? Ale jednak skoro zaczynasz, to wypadałoby znać podstawowe zasady, nie, konstrukcji, a potem możesz kombinować, nie? Musisz coś opanować, żeby to... Musisz opanować zasady, żeby je złamać.
Nie? No tak, jeżeli też biorąc pod uwagę, że żart się składa z dwóch części, czyli wstępu i zakończenia, tak? W sensie z premisu i z puenty, no to jakby ty jej odzierasz z tego dodatkowego tekstu i pokazujesz, w tym momencie tkwi śmieszność, nie? Mm-hmm. To zdanie jest początkiem, to jest puentą i tutaj tkwi śmieszność, tak. A teraz tak naprawdę no to od niej zależy, czy na przykład będziecie chciała pobawić tym wstępem, bo to czasem też fajnie działa, że wcale nie robisz mm-hmm. najmniejszej liczby słów, tylko właśnie gdzieś tam się bawisz tak. takim zabudowaniem napięcia, nie? Albo czasem ktoś też z puentą jakoś poszaleje, a czasem się zamieni, jakby to już rzeczywiście... Mm-hmm. I to wszystko zależy właśnie od osobowości. Ale tak chciałem po prostu wrócić do tego wspólnego pisania, żeby tak nie zostało ludziom w głowie jakaś taka myśl, że ty piszesz Kasi żarty i ona będzie mówiła cudze żarty, tylko raczej, że po prostu burzowanko, tak? Bo tak się domyśliłem, że o to chodzi.
No tak, no tak samo ona nie pisze mi, nie? Mm-hmm. No to trudno napisać komuś żart. No, rzadko jest tak, że walniesz coś po prostu przypadkowo, co jest doskonałe, nie?
A jeszcze zaraz przejdziemy do tego palenia mostów, a jeszcze ci chciałem zapytać właśnie o takie wspólne rzeczy. Czy testujesz na Kasi żarty i czy testowanie na żonie żartów ma sens?
O, stary, ja mam teraz duży problem z tym w czasie pandemii, nie? Bo ja mam wrażenie, że jestem człowiekiem uzależnionym od open mic'ów obecnie na odwyku. Przez pandemię właśnie, no przecież no, ja potrzebowałem i ciułałem ten materiał właśnie, ciułałem, chodziłem z 5 minut na przykład, napisałem. I nie wiedziałem, czy to jest dobre. I nie mogę tego przetestować na żonie, no bo żona jest jedną osobą, która ma swoje poczucie humoru i albo jej się spodoba, albo się nie spodoba. Żeby to przetestować, żeby być pewnym, potrzebuję żywej widowni. Ja i tak nigdy nie będę, bo widownie są różne, nie, ale już jest to jakieś poglądowe coś, nie. No więc chodziłem na te open mic'i, jak miałem tylko 5 minut, już testowałem i już. To jest niestety uzależniające i szkodliwe, bo kurde... Jak za dużo chodzisz na open mic'i, to tak naprawdę występujesz z tym materiałem i są ludzie, którzy wpadają w taką pułapkę i nigdy nie wychodzą na scenę, tylko no, są w tej kategorii open mic'erów już do końca życia, nie? Trochę mi pandemia pozwoliła z tego wyjść. Teraz po raz pierwszy w moim nowym materiale napisałem wreszcie pół godziny żartów, które dopiero zacząłem testować. Teraz mam 45 minut. I próbuję, ale kurde, przez samą pandemię miałem potężny problem, bo nie było w ogóle żadnej możliwości, żeby to gdzieś przetestować, nie? I zacząłem wrzucać, nawet nie wiem, kiedy to się stało, zacząłem wrzucać żarty na Facebooka, nie? Mhm. I te żarty śmigały, nie? I tak patrzę, o, super, lajki, nie? Ale ekstra. I to była taka mała forma testowania, nie? Byłem zachwycony, ale super. Oszukałem system, nie? Codziennie pisałem jeden żart, zazwyczaj na kiblu rano albo coś tam przed prysznicem wrzucałem, potem te lajki zbieram, dopaminka, jestem w niebie, nie? I potem zaczęły się testy już po lockdownie i ludzie przychodzą po występie, stary super występ, tylko ja znam te wszystkie żarty, a tak, o kurwa, ty debilu, co ty zrobiłeś? Sprzedałem swój program za darmo w zasadzie.
Na fejsie do przeczytania i udostępnienia dalej, nie?
Ale ja nawet nie wiem, jak mogłem być taki głupi, dopiero niedawno się szczaiłem, nie? I na szczęście piszę dalej, no i nie wywaliłem tych żartów, ale mam nadzieję, że zapomną.
No, pewnie trochę zapomną, chociaż z drugiej strony często nie pamiętasz żartu, ale jak go usłyszysz, to sobie przypominasz, że go znasz.
No. Za tym program jest żywy, nie, więc on się ciągle zmienia, rozbudowuje, puchnie, tak jak Abelard mówi.
No, poza tym musiałeś to robić, nie, bo nie wytrzymałbyś, nie prezentując żartów ludziom, więc przynajmniej coś tam się wydarzyło. Ja się tak pytam właśnie o testowanie żartów na żonie, bo z kolei testowanie żartów, moich żartów na mojej żonie też nie ma sensu. Raz dlatego, że jest jedną osobą, a dwa dlatego, że jest moją żoną i ona mnie zna i ją będą inne rzeczy śmieszyły, inne nie śmieszyły i często było, jej reakcje były na przykład odwrotne do reakcji publiczności.
Tak. No wiesz, też są różne publiczności. O, i tutaj przejdę do palenia mostów.
Dobra, o, jakie przejście, dobrze.
Słuchaj stary, ja jestem jakby, szanuję bardzo wszystkie rzeczy z resortu i eksperymenty również i różne patenty, natomiast mam wielki problem z tym, że zazwyczaj te rzeczy nie opuszczają resortu. I to jest, kurde, niemiarodajne dlatego, no. To jest po prostu niemiarodajne, nie? Niech ludzie z resortu pojadą, kurde, na występ do Szczawna Zdroju, albo, kurde, Siedlec, albo gdziekolwiek, nie? I tam też są żywi ludzie, którzy nie mają tak wyrafinowanego gustu, bo też umówmy się, widownia resortu zazwyczaj składa się z ludzi z resortu. Ja lubię takie miejsca, nie? Może bardziej niż resort lubię krakowski Comel D-Lab, bo on jest bardziej stand-upowy niż improwizowany i tam te eksperymenty jakoś bardziej mnie jarają. Natomiast, no, tak jak mówię, zasadniczy problem jest taki, że to musi gdzieś wyjść dalej, nie? Żeby to nie była po prostu zabawa tylko i wyłącznie dla ciebie i dla twoich ziomków. Widziałeś nowy program Bobernama?
Jeszcze nie zdążyłem go widzieć, niestety, ale wiem, że jest dobry.
To jest przykład eksperymentu, na który możesz sobie pozwolić, bo zrobiłeś sobie dorobek zajebistych rzeczy, nie? I możesz wywalić świat do góry nogami i masz ku temu dobry powód, bo świat trochę stanął do góry nogami. No i super, nie? I mam tylko podziw dla tego gościa. No.
No ja się zgodzę totalnie, że też spalę mosty. Nie spalę, bo Martyna, zwłaszcza Martyna Cytryna, która razem z Dziwakiem teraz prowadzi resort, dobrze wie, co ja myślę. My się przyjaźnimy. No, dla mnie to jest też duży problem, że resort nie wychodzi. Myśmy zaczynali jeszcze wcześniej w klubie komediowym, gdzie tam był troszkę inny, na pewno totalnie inny skład niż teraz w klubie komediowym, ale też inny niż obecnie w resorcie. I rzeczywiście takie dwie rzeczy, które się powtarzają, to jedno, to co mówisz, że gramy dla... Często po prostu dużo twarzy znasz na publiczności. I aha, ten chodzi na zajęcia, a ten od 2 miesięcy jest na każdym spektaklu, a to jest kolega, który też występuje. I jak przyjdzie pełna sala i są ludzie, których nie znasz, to jest o, ale fajnie. Więc sukcesem jest wypełnienie jednej piwnicy w Warszawie, co jest takie dla mnie trochę jakby słabe. Ale właśnie to, więc z jednej strony, że to jest mocno do improwizatorów, z drugiej strony to, że naszym celem zawsze było wypełnienie jednej piwnicy. Kiedyś to był klub komediowy, kiedyś to była... Teraz to jest bardziej resort komedii, przynajmniej w moim przypadku. Ja pamiętam, że miałem takie bardzo mocne przemyślenia, kiedyś leciałem samolotem. Tak jest, że samolotem sobie latam.
A tak, to czasami widzimy w Białymstoku, jak przelatują. Wiesz, jak ludzie w Białymstoku mówią na samolot?
No.
O
Jezus Maria. Nie, no tak, ale w ogóle prawda jest taka, że bardzo mało razy w życiu jeździłem samolotem. No ale leciałem i dlatego to na mnie zrobiło takie wrażenie. Lecę sobie tym samolotem nad Polską i patrzę, o jakieś miasteczko, jakaś wieś, jakieś domy, pola, góry. I sobie myślę tak, Jesus, jakie to jest wielkie, ile tu jest ludzi, nad iloma remizami ja przeleciałem. I ja teraz taką małą piwnicę, jedną w Warszawie stawiam w centrum świata, to jest strasznie i nie fair wobec mnie i nie fair też wobec ludzi w Polsce, którzy... I dlaczego ja nie pojadę tam i nie przetestuję? Bo jedna rzecz, że po prostu ktoś, kto robi profesjonalnie, to mu to zadziała nie tylko dla przyjaciół i ludzi z impro i tego, że znasz tych ludzi na publiczności, tylko po prostu wyjdź, przetestuj i powiedz rzeczy. Wiesz, ja tego doświadczyłem. Wychodziłem na wieczór Wrażliwych Chłopców, był taki open mic w resorcie. Rozpierdoliłem totalnie. Wyszedłem z tekstu.
Swoją wrażliwością.
Właśnie, wiesz co, tam nie, ja tam właśnie, ja tam troszkę nie lubiłem w tym wieczorze, że się często do takich zwierzeń sprowadzało. Ale nie, wyszedłem jakieś tam, miałem swoje przygody z terapii, śmieszne to było moim zdaniem i naprawdę rozjebało. Super. Mój najlepszy występ, to był oczywiście mój pierwszy występ stand-upowy. No jest takie zajebiste, okej, idę z tym na stand-upowy open mic. 10 minut ciszy. Jeden śmiech przez 10 minut. Ale jeszcze czekaj, ja się tak się troszkę rozgadam, bo jest jeszcze druga rzecz, bo jedna rzecz to, że właśnie taka, że my gramy do swoich i nie testujemy tego, więc no jakby no wyjdźmy, no proszę, wyjdźmy z tymi wieczorami, nawet impro gdzieś pod Legnicę, nie? A drugie, taki elitaryzm, który trochę w tym klubie komediowym się zaczął, że tak. Niektórzy jakby, my chcemy grać dla tych fajnych, że niektórzy wręcz powiedzą w jakiejś rozmowie za kulisami, ja nie chcę grać dla tych idiotów, Polaków, głupich, którzy na PiS głosują.
No to już jest pierdolenie.
No nie? To jest pierdolenie. I co, tylko będziesz grał dla małej grupki hipsterów z placu Zbawiciela? No błagam.
No to jest snobizm, nie? I wiesz, ja też zawsze czułem się mocno animatorem komedii. No stary, jakby resort jest taką piwnicą, która jest fajnym miejscem, nie? Tylko, że właśnie ma swoje wady. Przede wszystkim myślę, główną wadą jest to, że uważa się za jedyną taką piwnicę, nie? A takich miejsc jest mnóstwo i powinno być jeszcze więcej, bo to w takich miejscach się rodzi komedia, nie? Stary, jak ja zrobiłem pierwszą cykliczną scenę stand-upową w Białymstoku, nie? I w bólach ją robiłem, nie? Bo nagle przyszli białostoccy kabareciarze i niektórzy byli kurwa obrażeni, nie? Jak to można? Jakim cudem tutaj przeklinają? Jakim cudem są ubrani w... Czekaj, jak to było? jakieś, nie pamiętam, że się przypierdalał jeden, że były musztardowe spodnie, jak to na scenie w musztardowych spodniach i w wielkomiejskich butach, już pamiętam.
O Jesus.
O kopcu bodajże. Wielkomiejskie buty i musztardowe spodnie, a jeszcze jeden się obrażał, kurwa, że nie dostał wejściówki za darmo, bo jak można w Białymstoku coś robić, że on musi płacić za bilet. Nie?
Jesus.
I słuchaj, no i to była też dla ludzi, no właśnie. I to się budowało, ci ludzie zaczęli przychodzić i jakby ciężko, ale się zbierało, nie? I powstała scena, nie? Potem to samo przeżyłem w Łomży, w Augustowie. Od zera, nie? Po kawałeczku trzeba było budować i ludzie się znajdowali, ale musieli się nauczyć, nie? I wiesz, jeżeli przyjedziesz nagle z dupy gdzieś, z nastawieniem, że teraz ja wam, kurwa, przyniosę kaganek kultury i ja wam pokażę, z czego się śmiejemy w mieście, no to gówno osiągniesz, nie? Że w rozwój takiej sceny naprawdę trzeba włożyć dużo pracy. I na przykład, no, impro mogłoby być tak roznoszone, bo to uważam, że to jest bardzo pozytywna rzecz i dużo bardziej wszechstronna niż stand-up, nie? Jest impro w zasadzie i dla dzieci, i dla dorosłych, i to może być forma szkolenia, wszystko, nie? To może być ćwiczenie, to może być terapia. No ale tak czy inaczej, no to nie jest do końca rzecz, którą musisz sprzedać, tylko to jest taka rzecz, którą musisz zaszczepić. Mhm. I to jest, kurwa, tytaniczna praca, nie? I ja myślę, że resort mógłby się na takiej pracy skupić, nie? I zacząć nagle robić takie rzeczy, na przykład naokoło Warszawy.
Ja totalnie tak myślę, zgadzam się, może też teraz takie mocne opinie wygłaszając, spalę sobie mosty, ale nie, no serio, absolutnie tak, ja zawsze myślałem, dobra, okej, no może nawet nam się po prostu nie chce jeździć gdzieś tam do Szczecina, no bo daleko, trzeba tam 8 godzin pojechać, ale to pojedźmy do Otwocka, no błagam, do Łodzi pojedźmy, godzinę się jedzie pociągiem, to kurczę, jak pojechać do innej dzielnicy w Warszawie.
No totalnie,
I dlaczego my nie mieliśmy na przykład cyklicznej sceny, oczywiście wiesz, dlaczego, sam sobie mogę zarzucić, ja teraz w ogóle dużo mniej improwizuję, i mniej występuje, więc ja tak troszkę właśnie w czasie przeszłym mówię. Ale też trochę z tym takim tym taką ekskluzywnością, takim elitaryzmem resortu, to się trochę zmienia. Gdzieś tam coraz bardziej to jest zauważane, że może jednak to nie jest tylko tak, że jest mała piwniczka ludzi. Ale wiesz, ja jeszcze taka rzecz, o której ty powiedziałeś, która mnie wkurza. Dobra, zaprosiłem ciebie i sam gadam.
Gadaj, dowoli.
Nie, no spoko. Śmieję się po prostu, że jakby dałeś mi przyzwolenie na wylanie moich żalów, mówiąc, że będziesz palił mosty. Eksperyment. Nienawidzę eksperymentów. Eksperyment. Jak wychodzisz na scenę, coś ludziom pokazać, to raczej powinieneś wiedzieć, że to jest dobre, ewentualnie właśnie to przetestować. A eksperyment to pokazuje, że nie wiesz, co to jest, tego nigdy nie było, nie masz pojęcia. Ewentualnie, tak jak mówisz, możesz eksperymentować, jak jesteś Bobernamem, bo już masz się od czego odbić, jest coś dobrego. Możesz, ta rzecz, o której powiedziałeś wcześniej, jak twoja żona, jak Kasia pisze żarty, nie? Że jakby ty jej pokazujesz te zasady podstawowe, jakieś zasady komedii, ale ona sobie może też od tego odlecieć, jak chce, ale musi przede wszystkim znać te podstawy. A jeżeli ktoś zaczyna od eksperymentu, najlepiej jakiegoś takiego ironicznego i jeszcze właśnie dla znajomych, no to kurczę, no były jakieś takie wieczory w stylu, że ktoś, kto jakby tak mniej więcej trafia w klawisze na syntezatorze, ale nie jest jakimś muzykiem, gra jakieś dziwne syntezatorowe rzeczy i to się nazywa w ogóle w tytule, że jest eksperyment i na tym jest 5 osób, no to błagam, no to jest fajne jako wydarzenie towarzyskie, ale to nie jest fajne jako coś, co choćby żeby pół sali w resorcie komedii przyszło. Nie mówiąc o całej sali w resorcie komedii, nie mówiąc o możliwości jeżdżenia z tym po Polsce, nie wiem, kurde, w ogóle większych salach.
No, żeby też nie było, no jakby ludzie nie robili eksperymentów, to nic by nie było, nie? Więc to też jest czasami potrzebne. Ale no ja po prostu uważam, że do eksperymentu też się można przygotować.
Tak, i można mieć jakąś, wiesz, no kurczę, nie wiem, Beethoven robił totalne eksperymenty pisząc swoje symfonie, ale on się wcześniej nauczył od Haydna pisać, jakby pisać tak jak Mozart, zupełnie prostsze rzeczy i takie bardziej zgodnie z zasadami, potem zaczął łamać te zasady. Ale jeżeli ktoś, bo często jest trochę tak, że są takie dwie formy, kiedy czegoś nie umiesz i chcesz to ukryć. Jedna forma to jest ironicznie, czyli na przykład masz, to pamiętam, że to takie zespoły licealne muzyczne często to miały, że nie do końca umiały, jeszcze znały się na muzyce i pisaniu tekstów, więc robiły parodię disco polo, bo to łatwiej niż napisać coś dobrego i bardzo często takie rzeczy ironiczne są, no trochę dlatego, że ktoś nie umie zrobić na serio. A drugie, właśnie, a to jest eksperyment, to jest alternatywne, to też jest takie, to od razu ci daje obronę, tak? Jeżeli ktoś ci powie, zrobiłem normalny, typowy stand-up i ty na to przyjdziesz i powiesz, no nie było śmieszne, to jest porażka, a jeżeli ktoś ci powie, to tak naprawdę nie jest stand-up, to jest taka forma eksperymentalna, no to jest kryty, nie?
Antykomedia.
Tak, tak.
Nie, no słuchaj, no jakby wiesz, ja też staram się tam za bardzo nie zagłębiać ludziom w to, co robią. Jakby mam swoje opinie, nie? Ale trochę się kryję z nimi.
Nie musisz się kryć, możesz tutaj powiedzieć.
No wiem, no ale tak kurczę, nie wiem, no... nie wiem, zadaj mi pytanie jakieś, bo tak to nie umiem.
Dobrze. Wiesz co, zaraz ci zadam pytanie, tylko jeszcze trochę jestem myślą w moich emocjach na temat eksperymentu. Jeszcze powiem jedną rzecz, no. Że improwizacja ma taki bardzo duży problem. jakoś kaszę dzisiaj, to nie jest COVID, jakoś suchość w gardle.
No, słyszałem, że już miałeś dwa razy.
Miałem dwa razy COVID. Super Friday, jutro mam szczepienie, a ci ozdrowieńcy mają większe objawy, te uboczne skutki, więc myślę, że jutro będzie wesoło. No ale improwizacja ma problem z tym, żeby się sprzedać, bo... No stand-up, no to wiadomo, że to będzie napisane, to jest troszkę też przetestowane, plus możesz sobie obczać. Jak ktoś chce pójść na ciebie, to możesz sobie wpisać Mieszko Minkiewicz i zobaczyć różne twoje programy i wiedzieć, na co idzie, nie?
No improwizacja ma ten problem z YouTube'em, nie? No. Że nie ma jej po prostu za dużo i nie ma takiej mocy jak na żywo. No. Więc no sorry, no improwizacja nie ma żadnego filmu impro, który ci nastuka kilka milionów wyświetleń, więc ludzie nie wiedzą, że jest coś takiego i można na to chodzić, nie? Tylko praca u podstaw, a często to jest po prostu też praca syzyfowa.
Tak, mi się bardzo podoba to, co powiedziałeś, że improwizacji nie można sprzedać, ją trzeba zaszczepić, nie? Właśnie tak u podstaw. No,
tak, improwizacja... a wiemy, jak tu ludzie w tym kraju lubią szczepienia.
No, też jest... Improwizacja, ja mam takie porównanie, że improwizacja jest troszkę jak sztuczka cyrkowa, że jak pierwszy raz zobaczysz, że ktoś balansuje 7 łyżek na nosie, pierwszy raz w życiu, nie widziałeś, że istnieje cyrk, jesteś 5-letnim dzieckiem, to ci mózg rozwali. Ale jak zaczniesz na to chodzić ciągle, to zaczniesz mówić, okej, no i to potrafią powtórzyć i różne osoby to robią i każdy w cyrku te 7 łyżek balansuje na nosie, to już mnie nie robi dla mnie takiego wrażenia. Był na przykład taki motyw, pierwszy Mam Talent, wygrała taka para takich atletów, którzy robili jakieś takie wygibasy gimnastyczne i właśnie ludzie na nich głosowali, bo wszystkim głowy rozwalało. Ja potem czytałem wywiad z kimś z jakiejś takiej szkoły właśnie cyrkowej czy jakiejś takiej artystycznej, kto powiedział, że zasadniczo ci ludzie, co wygrali, to oni robią to, co każdy tam po pierwszym roku takich zajęć umie, że to w ogóle... Ale ludzie, którzy się nie znali, im to rozwaliło. No i z improwizacją jest podobnie, że pierwszy raz, no pierwsze wrażenie większości osób to jest, jak oni to robią, no to jest niemożliwe, to było napisane. Więc chodzisz, a potem już zauważasz, że to jednak jest możliwe i jest bardzo taki motyw, że ludzie chodzą poznają improwizację, chodzą bardzo dużo, niektórzy chodzą praktycznie na wszystko i potem pyk i przestają.
Ale widzisz, no ja też bardzo podobało mi się to w impro, że co jakiś czas widziałem coś, co sprawiało, że poprzeczka była coraz wyżej, nie? Że nagle okej, nie? Tutaj jest fajnie, tutaj zobaczyłem sobie klancyk, o, oni potrafią. Potem byłem na jakimś festiwalu, zobaczyłem sobie ad hoców, oni to robią jeszcze inaczej, nie? A potem nagle jakiś gość z zagranicy. Ja do tej pory pamiętam, co w Konstancinie zrobiła grupa Uncalled For. Przecież to było złoto, to było jakby obejrzeć, kurwa, film fabularny, półtorej godzinny, który normalnie trzymał się kupy, jakby był napisany, no wszystko, każdy najmniejszy wątek znalazł swoje zakończenie. Zaczęli tym, że im sprzęga mikroport, jak się zbliżają, a skończyli pocałunkiem, do którego musieli uchylić te mikroporty, żeby nie sprzęgały, nie? Była idealna pętla, no ja uwielbiam konstrukcję w ogóle.
Tak, tak, tak.
I no kurde, no widziałem jeszcze parę rzeczy później, które jakby nie tyle przebiły to, bo to było doskonałe, ale które pokazywały, że można impro rozwijać jeszcze w innych kierunkach, nie? I to jest tak bogaty świat, że to można bardzo, bardzo dużo, nie?
Tak, no jest zajebiście bogaty świat, no ma ten problem, że jest łatwy, niski próg wejścia, niektórzy mówią, nie? Bo zacząć improwizować...
Ale to jest też zaleta.
No to jest też zaleta, ale przez to trochę improwizacja się staje bardziej czymś, że tego jest dużo, więc jest trochę nadmiar, że jest taką społecznością, tą sektą, ale też w ogóle to mówienie o tych eksperymentach właśnie, też trochę przez to jest, nie? Że ludzie się nie wiedzą tam, a coś tam pokażemy. Jest też po prostu, bardzo nie lubię tego, Reset tu się tak troszkę przestał pozycjonować, ale jako właśnie taka scena alternatywna, nasze eksperymenty w piwniczce, w ogóle to gadanie, żeby grali w piwniczce. Aż...
No słuchaj, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli są ludzie, którzy to oglądają...
No i dokładnie do tego zmierzam, bo nie ma. Bo
nie, ja, a, nie ma.
Bo wyobraź, okay. Wyobraź sobie człowieka, zwykłego, normalnego, szarego człowieka, nie kogoś, kto jest fanem impro i wiadomo, że przestanie nim być za maksymalnie rok, bo tak działa taki cykl. I chcesz iść na randkę. I chcesz, żeby było fajnie. Albo chcesz po prostu po pracy, miałeś ciężki tydzień, jest sobota, jesteś po prostu zmęczony, chcesz to odpocząć. To pójdziesz na coś, co jest, nie wiadomo, co się wydarzy, eksperyment, alternatywa, czy pójdziesz, kurczę, na Avengersów, bo wiesz, że to jest dobre. No. Po prostu to jest po prostu tak czysto marketingowo mówienie o tej alternatywie i eksperymencie i moim zdaniem jest bardzo chybione, bo to nie, nie przyciąga ludzi. No,
no nie, no impro albo marketing, wybierz jeden. Sorry. Wiesz, co by się przydało? Kurde, no, no ja no, na swoim przykładzie. My zaczęliśmy robić impro w Białymstoku bez żadnej wiedzy, nie? Bez niczego. Nie widzieliśmy żadnej grupy nigdy na żywo w Polsce. Nigdzie. Nie, że do Rosji pojechaliśmy, nie? Czy coś. Nie widzieliśmy nic. Ale no co widzieliśmy? Whose line is it anyway? Oczywiście, że tak. No kurde, to jest coś takiego, co poszło wiralem w internecie i ludzie to oglądali i mieli z tyłu głowy, wow, można zacząć to robić, nie? I my robiliśmy to i byliśmy fatalni, ale nagle okazało się, że jest masa ludzi, którzy chcą to oglądać. I no i co? No i z czasem staliśmy się lepsi, nie? 8 lat w sumie improwizowaliśmy.
No.
I już nawet nasza skuteczność polega nie tyle na tym, że znaliśmy dobrze zasady impro, chociaż potem oczywiście się warsztatowaliśmy z masą ludzi. I Termos do nas przyjeżdżał, i Juskowiak, no fajnie, pokazywali nam mega rzeczy. Ale no naszą taką turbomocą i też trochę oszustwem było to, że się po prostu znaliśmy jak łyse konie. Znaliśmy się doskonale, nie? I my dokładnie wiedzieliśmy, kto co powie z nas, jak gramy scenkę, nie? Jakby w którym one mogły iść w różnych kierunkach, ale wiedzieliśmy mniej więcej, co się stanie.
No, jest, to się przydaje w improwizacji oczywiście.
Stary, i mieliśmy gościa, który ciągle negował i mówiliśmy mu, że nie można, kurde, ja miałem książkę Keitha Johnstona, patrz, nie, zakazane, nie można, nie można, musisz akceptować oferty. On, wiem, i potem i tak negował i chuj. I się wszyscy śmiali z tego i po prostu on tak to robił, zrobił z tego sztukę, nie? I gdziekolwiek różni ludzie próbowali go naprostować, nie? I trenerzy, impro, nie, nic. I w każdym momencie ktoś w końcu machał ręką i mówił, dobra, chuj, niech on po prostu neguje, bo robi to dobrze, nie?
Jest w ogóle taka...
Słuchaj, była taka scenka w ogóle, że graliśmy scenkę, że jeden z moich ziomków utkwił w windzie i dzwoni do serwisu tam jakiegoś, który... gdzie tam koleś po drugiej stronie infolinii ma mu pomóc z tej windy wyjść, nie? I właśnie ten typ był serwisantem, nie? I ciągle kazał mu robić jakieś głupie rzeczy i wszystko poza tym, jak wyjść z tej windy. I kolega się w końcu wkurzył i się rozłączył, nie? I no to ten oczywiście drink. No i ten to kolega odebrał. Co tam? No dzwonię do pana, bo pan się rozłączył. Proszę się odwrócić. Za panem są 2 przyciski. No tak, są. Nie działają. I znowu się rozłączył, nie? Drink. Nie odbieram, nie? Drink. Nie odbieram. I tam, pff, i on tam wchodzi. No, mamy też tutaj oczywiście ekran w windzie, nie? To był kolej samowystarczalny, nie?
Tak? No tak, no to jest, nawet tego bym tak do końca nie nazwał blokiem, nie? Jako takim trochę męczeniem innego improwizatora. Ja też takie skłonności miałem, jak więcej improwizowałem do tego. Ale jest w ogóle taka szkoła, jest w improwizacji. Tak, że są różne szkoły, ale jest jedna rzecz, co do której wszyscy się zgadzają, czyli że tak i, że się zgadzasz z ofertami innego improwizatora, bo jak się nie będziesz zgadzał, to się scena rozwali, po prostu się nie da zbudować.
A ja słyszałem ostatnio, że na taki się wchodzi, nie? Nawet na tą świętość.
Tak, no jest właśnie, jest taki, nie pamiętam teraz, jak on się nazywa, były szef Second City, takiego bardzo dużego miejsca komediowego w Chicago. I on, nie tobie tłumaczę, tylko możliwe, że jakimś słuchaczowi, i on, miałem z nim zajęcia, no moim zdaniem to się nie sprawdza, ale on ma bardzo mocną taką zasadę, żeby właśnie negować. Nie tak dosłownie to, co ktoś powiedziałeś, czyli nie, jeżeli ty mi powiesz, jestem twoją mamą, to ja nie powiem, nie jesteś moją mamą,
tak,
tylko no. Powiem, jesteś moją mamą, o, wow, mama mamut. Nie, że jakby to jest zamienić, że tam, gdzie może, że ktoś coś ma w głowie, ale tego nie powiedział dosłownie, nie, to o, zobacz, leci ptak. A, no faktycznie, puściłem ptaka z papieru. Że w ten sposób takie negowanie. Ja nie uważam, żeby to było jakieś fajne.
Jeżeli to jest fajne i są na to widzowie, to...
Tak, to można o całej komedii mówić, nie? No. Są rzeczy bardzo popularne w Polsce, których nie lubię. Jest jedna osoba, co do której mam zasadę, że się nie cenzuruję. Rafała Patrzecia stand-upu nie lubię, ale skoro są na to ludzie...
Stary, ja jestem, to jest chyba moje największe osiągnięcie, bo ja mam bardzo dużo kompleksów i nie wiem tak naprawdę do dziś, czy robię dobrą komedię, czy mi się tylko wydaje, ale jednym z moich największych sukcesów jest to, że nikt mnie nigdy, kurwa, nie porównał do Patrzecia. Jestem zachwycony, bo to jest zazwyczaj plaga, że ktoś zobaczy stand-up, a oparaduje Patrzecia, nie? Nikt mnie, kurwa, nigdy nie porównał do Patrzecia. Do Wałtroczyka, tak. Oczywiście do Kryszaka, nawet kiedyś do Jurkiewicza i raz do Bobernama, nie? Co było bardzo miłe. Ale nigdy do Patrzecia. Jestem zachwycony z tego powodu.
Ja byłem porównywany, no nie na YouTubie, bo nie wrzucałem mojego stand-upu, ale po jakichś takich stand-upowych rzeczach do Lotka. Podejrzewam, że po prostu dlatego, że obaj jesteśmy grubi i tam to nic nie było podobnego w tym, ani w moim sposobie bycia na scenie.
A tym, pokaż, ale... pokaż, jak się śmiejesz. Nie, to nie.
Nie mam, poza tym, że jestem gruby, ale raz mnie rozwalił totalnie koleś, jak podszedł i powiedział, że mu przypominam halamę. I ja rozgryzłem dlaczego, bo on mi to powiedział, stałem przy jakimś lustrze. Ja patrzę na siebie, okej, halma jest gruby, jestem gruby, plus ja bym wtedy w żółtej koszuli.
Stary.
I jemu się po prostu skojarzył ten żółty strój halamy. I on chciał być miły, to nie było obraźliwe, że o, coś jak, nie, to było, wiesz.
Stary, być może minąłeś się z powołaniem, ponieważ podczas moich przybojów kabaretowych, które trwały dosyć długo, spotkałem się z taką personą, która nazywała się Zbigniew Marunia. I to był koleś, który jeździł po Polsce i zarabiał pieniądze jako parodysta halamy.
Wow.
Przebierał się jak halama, miał kurczaka z gumy i na różnych festynach go brali, jak nie stać ich było na halamę.
Wow. O, oh, wow.
To było fenomenalne. Oh, shit. Widzisz?
Bo to ja zacznę, będę parodystą Lotka. Kurde, nauczę się śmiać jak on. Ja będę opowiadał mniej więcej podobne żarty o tym, jak się tam kiedyś najebałem.
To też było dziwne, bo on jakby nie robił żartów halamy, tylko udawał, że jest halamą bez żartów. Nie?
W ogóle. No a impression też jest śmieszny.
Fenomenalne, nie?
Nie, no, korki się rozbiegły. W ogóle z impressions fajne jest to, że jak jest dobry impression, to jest super śmieszne, jak jest zły impression, to też jest śmieszne. To jest wspaniale.
No nie wiem. Ja nie jestem za dobry w impressions i chyba nie jest to śmieszne. Ale ja też nie próbuję za dużo, więc może się mylę.
Dobra, ale tak już to ja sobie powiedziałem, że nie lubię Patrzecia, to teraz mówisz, że masz jakieś rzeczy i że tylko, żebym ci zadał konkretne pytania.
No.
Zadam konkretne pytania. Dawaj. I zobaczymy, czy powiesz, że nie odpowiesz, albo czy powiesz, że ej, Jasiek, jednak to wytniemy. No więc takie pytanie, co ja mógłbym powiedzieć? O co mógłbym zapytać? Tak, o Jezu, tak, aż mi takie mogę takie najbardziej kontrowersyjne pytania zadawać?
Możesz, walisz z grubej rury.
Na przykład taki kontrowersyjny motyw, stand-up Agnieszki Matan.
Wytniemy to. Nie. O Jezu, ale mi zabiłeś ćwieka. Nie jestem jakimś turbofanem. Natomiast bardziej mnie wkurza jej takie nastawienie, że mam wrażenie, że ona jest po prostu feminizmem, nie? Że to nie jest osoba, która ma jakieś poglądy, tylko ona jest feminizmem. I bardzo często nawet inne kobiety nie zgadzają się z tym, co Agnieszka mówi, ale no, ona tak mówi z takim nastawieniem, że to jest prawda, bo ona tak mówi. No.
My się w ogóle przyjaźnimy, ale faktycznie takie moralizatorstwo trochę drażni. Oczywiście jestem mężczyzną, może teraz powiedzieć zarzut, że a tak, no bo nie chcesz słuchać rzeczy, ten mansplaining. Oczywiście, można taki zarzut postawić, ale takie moralizatorstwo, że ja czasem mam wrażenie, że bardziej słucham kazania niż stand-upu i tak, no, siądź z tego wysokiego konia, w sensie już się tak nie oburzaj, że ktoś robi żarty, które ci się nie podobają.
Wiesz co, ja od dłuższego czasu próbuję zrobić stand-up polityczny, co jest dużym, dużym, dużym wyzwaniem i chyba wciąż nikt za bardzo się nie pokusił na to. Jakieś tam są wątki, ale no... Strasznie chciałem właśnie pocisnąć i lewaków, i prawaków, żeby była jakaś sprawiedliwość, nie? I o ile z ciśnięciem prawaków nie ma większego problemu, to tak się zastanawiałem, co mnie najbardziej wkurwia w lewakach, nie? Jest tego trochę, tylko do czego się tutaj przyjebać, żeby było fajnie. No i wtedy pomogła mi Agnieszka Matan. Bo jeśli, myślę, że jeśli coś, nie, to poprawność polityczna. Myślę, że jeżeli coś, to i też właśnie taki snobizm trochę, nie? I jakby tutaj może trochę demonizuje Agnieszkę, pewnie tak, ale no to jest na pewno, z tej strony znam to najbliżej, nie? I kurczę, nie wiem, na przykład nie lubię takich sformułowań jak shaming, znaczy wiem, że to jest coś takiego, wiem, że jest szkodliwe, uważam, że jest masakrycznie nadużywane, bardzo nie lubię przypierdalania się do słów. Moim zdaniem to nigdy słowa nie są problemem, tylko kontekst. I wiesz, i siedzę, i piszę o tym żarty, i to jest takie kurewsko trudne. I staram się pogodzić jedno i drugie. Jednocześnie wiem, że raczej to skończy się tak, że w kurwie jednych i drugich. I się zastanawiam, dla kogo to jest, nie?
Mhm.
No.
No wiesz co, ja mam z tą poprawnością polityczną tak, że ja ogólnie uważam, że poprawność polityczna jest spoko, bo w poprawności politycznej po prostu chodzi o to, żeby nie być skurwysynem. Mm-hmm. Więc fajny ma bardzo bit gaweł Feliga na temat poprawności politycznej, w której nie śmieje się z poprawności politycznej, tylko z krytykujących mm-hmm. poprawność polityczną. Ja też pamiętam, że zresztą gawka Feligi w podcaście bardzo mi się kiedyś podobało, co powiedział Bartek Zalewski, że żeby się śmiać z poprawności politycznej, trzeba najpierw ją mieć. Mm-hmm. Więc w Stanach się z niej śmieją, bo ją mają, my jej nie mamy, co jest trochę dziwne, jak się z niej śmiejemy, mhm. ale ja bym tego nie fetyszyzował, a zwłaszcza jako osoba, która jest komikiem, mhm. czy komiczką, no trzeba po prostu trochę zrozumieć, że stand-up czasem mhm. nie trafi, czasem przestrzeli, że testujesz i że nie wiesz i że jakby ja naprawdę, ja mam bardzo dużą wyrozumiałość wobec, nie wiem, ludzi, którzy, nie wiem, wychodzą na open mic i mówią, są pierwszy raz. Pierwszy żart to powiedzą, że wychodzą na tylko parę minut, to tak jak mm-hmm. z seksem, bo to też trwa maksymalnie parę minut, bo to każdy pierwszy mm-hmm. open micer robi, a potem będą właśnie o robieniu loda żarty. Mm-hmm. I ja mam wyrozumiałość, bo ja wiem, że nigdy się nie trafia z pierwszym open micem, mm-hmm. prawie nigdy. Z drugim tak. się nigdy nie trafia. Z pierwszym niektórzy trafiają.
Ale widzisz, to też nie znaczy, że nie można żartować. Często młodzi ludzie pytają, kurwa, dlaczego mój bit o ruchaniu kozy tak nie wchodzi? Czy ludzie nie są na to gotowi? No nie, po prostu, kurwa, sorry, ale takie najbardziej obleśne tematy często są najbardziej wymagające, tak żeby zrobić je, kurwa, sensownie, nie?
Tak, tak, są. Ja ma na przykład no, ma o ruchaniu owcy, ma... Waldek Nowak, też mm-hmm. kontrowersyjna postać, ale jest tak, że on to mówi, ludzie się śmieją. Mm-hmm. Czyli potrafił zrobić o ruchaniu owcy, tak, ludzie się śmieją.
Można. Dwa przykłady chcę ci podać, jeśli chodzi o poprawność polityczną. Sytuacje, które mnie wkurwiły strasznie. Pierwsza to jest taka, że jakiś czas temu Kim Jong-un zaginął. Nie wiem, czy pamiętasz. Mm-hmm. Zniknął. Nie było go i ludzie się zastanawiali, co jest nie tak. Czyżby umarł, może go zastrzelili. Cholera, co się stało, nie? I... przeczytałem to na jakimś portalu w internecie i ktoś tam napisał taki komentarz, no co się stało, jak jesteś taką sposioną świnią, która kurwa wpierdala tylko kokainę i tłuste steki, kiedy twój kurwa naród głoduje, no to zawał czasu jest kwestią, zawał serca jest kwestią czasu. I pod spodem komentarz: mogłeś obrazić Kima na wiele sposobów, ale zdecydowałeś się akurat na body shaming. I to jest dla mnie, kurwa, przykład tego, kiedy to jest przestrzelenie, nie? Że kiedy, kurwa, masz dobre intencje i bardzo chcesz przydać się światu, ale, kurwa, no nie myślisz za bardzo, nie? To, że nie można obrażać ludzi, to nie znaczy, że nie można obrażać ludzi. W niektórych sytuacjach naprawdę, moim zdaniem, można obrażać ludzi.
Ja nie mam do końca tak naprawdę tego przemyślanego, bo faktycznie... można go inaczej obrazić, a nie pod na przykład akurat ten konkretny tekst, że jak wpierdala kokainę, kiedy ludzie głodują i tak, no to nic dziwnego, że umrze, to ja bym to obronił, ale czasem wiesz, ktoś jest, ktoś napisze, nie wiem, jakiś celebryta, dajmy na to, napisze mhm. jakieś, coś niefajnego na Facebooku, co powinno podlegać krytyce i ludzie tam piszą, ty grubasie, mhm. albo ktoś napisze, ty pedale, to jest homoseksualny mhm. celebryta, no to tak faktycznie, no nie, niekoniecznie bym tego używał. Nie?
No ale oczywiście, no to jest gówno, i to jest shaming, i to jest chujowe, nie? Ale no szczególnie komicy, którzy pracują ze słowami, nie mogą być rozliczani, nie każdy może być rozliczany w ten sposób, nie? Bo to często jest tak, że po prostu coś zrobisz i już jest koniec, nie? I że to już, że to jest zakazane, że tak nie można. I to jest mój drugi przykład. The Office. Wspaniały serial, arcydzieło w ogóle komedii sytuacyjnej i postaci. I nie wiem, czy wiesz, The Office zostało ocenzurowane. Jeden odcinek został ocenzurowany, był to odcinek z blackface'em. Nie wiem, czy widziałeś to.
Nie.
Wycięto scenę, bo był tam blackface jako żart. Był faktycznie koleś z mordą posmarowaną węglem. Ale było to tak rozegrane, że w zasadzie no to była beka z blackface'a. W żaden sposób to nie było po prostu promowanie chuj wie czego, rasizmu. No, blackface został tam wyśmiany, ale został usunięty, ponieważ nie myśli się o kontekście, tylko o tym, że to jest złe. Po prostu, że to nie może być, nie? Że to jest tabu.
Tak, i potem się też to, cenzuruje, jakby trochę cenzuruje, ta słowa mi nie też przypadek pewnie się w głowie pojawiło, się to cytuje w... bez kontekstu i powiesz, czy ty pochwalasz komedię, która się opiera na blackface'ie? No i takie, no to, no nie, i będzie nagłówek. The Office rozśmiesza blackface'em. No to brzmi strasznie, nie? Ale tam prawdopodobnie domyślam się, jak sobie wyobrażam, że był właśnie ktoś, kto... wyobrażam sobie, że to mógł być Michael Scott, ten szef, który za wszelką cenę próbuje się całym rasistowskimi rzeczami, po prostu chce rozbawić i nie wie, jak i nie umie. I to by była beka z takiego Michaela Scotta. Może to była jakaś inna postać, tak? Ale...
wiesz co, to mogę ci powiedzieć. To, no? To był Dwight. I to był odcinek, który się nazywał Dwight Christmas. I Dwight się przebrał za, kurde, jakiegoś Kinschlukela, czy jakiegoś za niemieckiego Mikołaja, który chodził i bił rózgą ludzi po głowach i ogólnie był taki quirky i był Niemcem i wprowadzał te dziwne tradycje do biura. Było to dla wszystkich niekomfortowe, ale też trochę śmieszne, no bo po prostu się robił z siebie idiotę, nie? I w pewnym momencie zaczęli googlować te tradycje i znaleźli, że jest faktycznie taki niemiecki Mikołaj, jest taka postać i często zgodnie z tradycją towarzyszy mu mały chłopiec przebrany, pomalowany.
To właśnie... holenderczki, zwarte pit w Holandii.
Tak, to właśnie
Czarny Piotruś.
Czarny Piotruś, o, czyli jest coś takiego, tak. Nie? No i właśnie i przeczytali to i Stanley mówi, oh no, a Dwight... wstańcie, nie zrobiłbym tego, hello, i wyjmuje telefon i wysyła SMS-a i jest ujęcie oczywiście takie typowe z The Office. Na parking, gdzie idzie ten kolej z magazynu Nate, już przebrany za tego od Piotrusia, w tym pojebanym w ogóle niebieskim stroju, no i oczywiście z pomarowaną na czarno mordą, odbiera SMS-a, och, i wraca, nie? No i kurwa, no przepraszam, no to nie jest w żaden sposób... nic innego, jak po prostu zesranie się przed czymś, że tam jest pokazane coś, czego nie wolno, bo jest narzucone, że nie wolno.
Tak, tak.
No i są takie przypadki, nie?
No są, ale to jest przypadek amerykański. W Polsce jest trochę mniej. Wydaje mi się, że w Polsce raczej mamy, no nie wiem, to, co już mówiłem, nie lubię Paczesia. Raczej tam brakuje, tam raczej jest problem z brakiem poprawności politycznej niż z nadmiarem u niego, nie? Cyganie kradną, kobiety głupie, no tam... a moja była to idiotka. I tam raczej by się troszkę przydało to uciąć.
No nie? To jest, tak, to jest po prostu złe. To jest po prostu złe, co on robi.
Tak.
I oczywiście tutaj by się przydało. No ale kurde, wiesz, ja nie jestem zero-jedynkowy. Jakby uważam, że tu należy mniej, a tu należy więcej, nie? Jakby kurczę, no, nie podoba mi się tak, że wykluczamy coś i no stand-up powinien walczyć z tabu, nie? Czyli je poruszać. I to jest mega tabu. Nikt o tym nie mówi za bardzo, że kurde, faktycznie trochę zasrywamy się w drugą stronę, nie? I też, i to jest ciekawe, że to jakby idzie do przodu już wiele scen z The Office dzisiaj nie zostałoby nagranych. A kto wie, czy za parę lat nie ocenzurują jeszcze większej ilości, nie?
No tak, tak. To jest przynajmniej przypadek z Friendsami, którzy teraz, tam jest bardzo dużo rzeczy, które teraz źle oceniamy, nie? I pytanie, czy powinniśmy to przestać oglądać, czy powinniśmy na przykład teraz ocenić, że to źle, to już niezależnie od tego, kogo śmieszą Friendsi, a kogo nie, bo wiele osób po prostu Friends nie śmieszy, ale czy powinniśmy ich oceniać, czy... No tak, bardzo często oglądasz jakiś serial, nawet nie taki zupełnie... Wiesz co, ja teraz zacząłem oglądać serial niekomediowy. Teraz mam dużo wolnego czasu, zacząłem oglądać The Walking Dead. I teraz tam jest 10 sezonów, więc to się zaczęło 10 lat temu, kiedy nawet w Stanach ten dyskurs był trochę inny. Jest tak, że pierwszy sezon to są same białe osoby właściwie. Tam są chyba dwie jakieś, które nie są białe. Teraz już jestem przy 8 i jest już bardzo dużo różnych, się pojawiają też osoby LGBT, oczywiście nie ma żadnej transpłciowej, bo to nadal jest tabu. Ja czytałem jakiś wywiad z twórcą, że on właśnie mówił, że żałuje, że o tym wcześniej nie pomyślał, że z czasem zaczął i teraz by nie powstał serial, w którym są sami biali.
To też jest trochę bzdura, bo jakby ja jestem wielkim fanem komiksu, nie? I Kirkman od początku tam jedna z głównych postaci jest gejem. Już nie jedna, pod koniec komiksu jest ich dużo. Ale jak Kirkman ją wprowadzał, to właśnie mówił, że fajnie by było zrobić geja, który jest po prostu zajebisty. No i jest taka postać, nie? I jeszcze się nazywa Jezus.
Tak, Jezus ten.
Więc stary, no i tam były osoby różnych raz od samego początku. No przepraszam, kim jest Glenn? Osoba, która się pojawia w pierwszym odcinku.
Ale mniej tego jest.
No jest wiatą, no. I potem, a kim jest Michonne? Przepraszam cię bardzo.
Ale Michonne jest chyba dopiero w drugim czy w trzecim sezonie.
No bo tak też jest w komiksie, ona się pojawia dopiero tam.
I potem się zaczynają pojawiać. Ale sam Kirkman mówił, że właśnie no. Trochę żałuje, że tego, tej różnorodności nie było więcej. Albo na przykład teraz oglądam...
A co sądzisz właśnie o Tildzie Swinton na przykład? Teraz była ta faza z Marvelem. Że Tilda Swinton grała w Doktorze Strange'u postać przedwiecznej, to się jakoś nazywało, wszechwiedzącej. I to była taka postać, która w komiksie była starym chińskim mędrcem. Nie?
Mogę sobie ironicznie powiedzieć, że no, co prawda zjebali, że zamienili chińskiego mędrca na białą kobietę, ale z drugiej strony zamienili mężczyznę na kobietę, więc plus.
No właśnie moim zdaniem to jest pętla, bo oni teraz przepraszają, nie? Tak. I mówili, że to jest błąd, nie powinni obsadzać Tildy Swinton, ale nie chcieli mieć stereotypowego mędrca chińskiego, ale to był whitewashing, nie? Że wybielili.
No właśnie.
No ale też daliście kobiety, no i co? I co?
No, moim zdaniem...
to kogo interesuje? No?
Ja nie mam takich rzeczy tak bardzo przemyślanych. Ja myślę, że nie wiem tak naprawdę, ale mi tak osobiście intuicyjnie nie przeszkadza to, że zamienili te Tilda Swinton, ale też po prostu z punktu widzenia tego, że to jest wszystko fikcja. Równie dobrze mogliby dać kogoś zupełnie jeszcze jakby z innej narodowości, wiesz, transpłciowego, nie wiem, niebinarnego, o, to chciałem powiedzieć. Jakby nie ma takiego znaczenia. Ja na przykład nie mam w ogóle takiej potrzeby, żeby, nie wiem, rycerza średniowiecznego grali biali aktorzy, bo jakby to i tak jest film, jakby to i tak nie jest prawdziwe, mogą sobie zagrać czarni. W operze bardzo często tak jest.
Tak, no w operze to jest najważniejsze po prostu.
Tak, nie? I tak samo w tej sztuce aktorskiej, ale nie wiem, no, ja tego nie mam przemyślanego.
Bo to jest shady, nie?
No to jest tak.
To jest takie, że zajmiesz stanowisko i wiesz, no narobisz sobie wrogów, nie?
Wiesz co, ja się nie boję tego, że zajmę stanowisko, tylko naprawdę nie wiem, bo też się zastanawiam, gdzie jest granica, bo... Gdyby zrobili stereotyp, bo na pewno wyobrażam sobie lepsze rozwiązanie niż Tilda Swinton. Mogliby zrobić nadal chińskiego, azjatyckiego mędrca, ale nie robić go tak stereotypowo, że nie wiem, będzie siedział na górze z wąsami w stroju tradycyjnym i tak dalej, bo to też możemy zarzucić, że to jest rasistowskie. Mogliby na przykład zrobić, że to jest pan Chińczyk w garniturze, nie? Który chodzi z laptopem, jest bardzo mądry i przy okazji potrafi magię, ale jakoś tak coś to odwrócić tutaj, nie?
No nie wiem, stary. Moim zdaniem to po prostu już nie powinno wpływać na fabułę, nie? To, żebyśmy się, kurwa, tak nie zesrali, żeby wszystkich obrazić. No bo, kurde, zawsze się ktoś obrazi. A twórcy powinni mieć trochę mniej na to, moim zdaniem, mniejszą uwagę, powinni przykuwać do tego, natomiast my, odbiorcy, powinniśmy sami mieć po prostu własny rozum, nie? I to jest właśnie odpowiedź na to, co mówisz o Paczesiu, nie? To kurwa, no nie zmienimy Paczesia, nie? I możemy to krytykować, spoko, no, ale Pacześ też ma właśnie tylu odbiorców, dlatego, że mówi takie rzeczy, nie?
A moim zdaniem, ja w ogóle, nikt się ze mną nie zgadza, ale ja uważam, że on straci odbiorców, że on zniknie, bo on się nie rozwija.
No to już trochę to mija, nie?
I z każdym kolejnym programem jego fani mówią, że ej, to już jest gorsze niż było i poznają inne rodzaje stand-upu i moim zdaniem w którymś momencie Pacześ się zorientuje, że to nie wystarczy opowiadać, że kobiety są głupie, bez żadnych żartów w ogóle i skakać na koksowanym po scenie. Nie wiem, czy jest na koksie, nie wiem, ale skakać z dużą energią na scenie. I jakby przez ten brak rozwoju okaże się, że te osoby na przykład, które teraz są dużo, dużo mniej popularne, ale pracują i mają warsztat i piszą rzeczy i testują i nie mają też coś, co szkodzi już niezależnie od materiału, po czasie moim zdaniem rozwojowi komika szkodzi występowanie, bycie popularnym. No bo ludzie cię lubią, więc się zaśmieją ze wszystkiego i nie możesz po prostu brutalnie zweryfikować.
No wiesz co, z jednej strony masz rację, a z drugiej strony to już parę programów temu powinna go opuścić publiczność.
Ale to się zdarzy, to się wydarzy, wiesz, bo to trochę tak jak mówimy o tym, że tak często się pojawia właśnie, że ludzie się nie powinni obrażać, że nie możemy się przejmować, czy ktoś się obrazi, czy nie. W Polsce nie do końca, to jest bardziej taki amerykański dyskurs, tam dużo ludzi się obraża. W Polsce raczej się obrażą... ewentualnie jacyś super katolicy za obrazę narodu polskiego albo uczuć religijnych. Oni tak nie słuchają stand-upu i w sumie de facto w stand-upie można wszystko powiedzieć, bo tak. Nikt tego na to nie doniesie.
No ja bardzo dużo napierdalam na katolików, bo lubię. I też mam wrażenie, że to jest realny problem, nie? Ale też ostatnio właśnie łapię się na tym, że fajnie by było trochę w innych kierunkach, nie?
Tak, może nawet Stewart Lee miał taki moment, bardzo fajny taki bit, w którym, no nie będę opowiadał jego żartu, ale on napierdala właśnie na konserwatystów i na koniec robi taki jednym zdaniem twist i się okazuje, że ci ludzie, którzy się śmiali z tych konserwatystów, wychodzą na idiotów i tak naprawdę się śmiał z tych takich antykonserwatystów i no to jest bardzo piękne.
Ja też się przypierdalam do ludzi ostatnio strasznie.
Tak, przypierdalasz się do ludzi?
No, zacząłem ostatnio sobie porządkować życie. I nagle to się okazuje, że no, się kłócę po prostu z ludźmi. I to nie do końca się skończyło porządkami.
Ale kłócisz się z ludźmi w branży komediowej, czy w ogóle tak w życiu?
Wiesz co, z ludźmi w moim życiu, czyli też bardzo często z ludźmi w branży komediowej. No nie wiem, stary, nawet ta chryja z KSM-ami. Nie wiem, czy śledziłeś.
Nie wiem, jaka chryja z KSM-ami.
KSM, czyli kabaret skaczów męczących.
A, tak.
Sobie ostatnio zajebał numer z Brooklyn Nine-Nine.
Tak.
No i napisałem taki dłuższy post i trochę się dosrałem do nich, do tej całej sytuacji, do tego, czy można tak robić i jeszcze trochę wyjąłem trochę starych brudów z przeszłości. Oj, bo mam ich dużo. Niektóre jeszcze czekają. I skończyło się to tak, że udostępniło to parę osób. Wiem, że też sporo ludzi napisało do Polsatu oraz do AMC i normalnie zdjęli to z YouTube'a. Zostało to zdjęte, nie?
No i dobrze, bo tamto to był skandal. Ja mam, jak wcześniej mówiłeś o tym, że że ludzie tak powinni patrzeć na komików, że komicy robią jakieś tam rzeczy, gdzieś tam siłą rzeczy wyjdą, czasem nie trafią, gdzieś tam przestrzelą. Ja uważam, że przede wszystkim na innych komików komicy powinni dawać im więcej szansy. Ja naprawdę raczej staram się nie oceniać poza Paczesiem. Jak mówię, nie oceniasz, że ktoś przegina, po prostu wiem, jak to jest, że czasem nie trafisz. Ja akurat jako komik się nie będę doczepiał. Niech się inni ludzie doczepiają, ja jednak bardziej rozumiem. Dlatego mnie czasem denerwuje, jak inni komicy tak moralnie oceniają innych, bo powinni rozumieć. Też trochę tak mam z kradzieżą żartów, bo czasem coś jest ewidentną kradzieżą i to się za to się powinno dowalić, a czasem coś jest inspiracją, czasem jakiś stand-up jest po prostu podobny do innego i tak to może po prostu, mi się po prostu nie podoba, bo mnie nie jara, ale właśnie ten przypadek tego kabaretu skeczów męczących, no to była taka bezczelna kradzież bez podania źródeł, bo nawet gdyby oni powiedzieli, że robią tak bardzo, czy oni powiedzieli, że robią to?
Nie, oni powiedzieli wprost, że to jest z Brooklyn Nine-Nine, że oni się inspirują i tak dalej.
A okej, no to
co się często zdarza w ogóle, no szczytem był ten koleś, kurde, z Podwyrwi Groszem, który normalnie jebnął w telewizji żart Bożeja Krajewskiego, po czym powiedział, no mogą państwo zmienić, mogą państwo zdać ten żart, ale ja go teraz mówię innym głosem, więc to jest inny żart! Tak normalnie się wytłumaczył. Czyli jakby wiedział, że zajebał, wiedział, że mogą go znać i jeszcze wymyślił sobie jakieś gówniane tłumaczenie.
Nie, to straszne.
To trzeba tępić, nie?
Nie, no właśnie, i dlatego jeszcze to, co było rażące w tym kabarecie skeczów męczących, że to było strasznie źle zrobione. Mhm. W sensie oni wzięli fajny skecz, ale to ciekawe, na przykład edukacyjnie pokazuje, jak bardzo to zależy od wykonania. Praktycznie ten sam scenariusz, jedno zajebiste, drugie takie, że masz ochotę umrzeć, jak to
oglądasz. Stary, ja wiem doskonale, co tam się wydarzyło, bo ja często brałem udział w tych realizacjach, nie? 10 lat spędziłem w kabarecie. Więc to jest ich program i oni mają napierdolić ile tam półtorej godziny materiału co tydzień chyba? Nie? I mają jakiś gości, i mają jakieś skecze napisać. Nie ma szans, że zrobisz półtorej godziny czegoś dobrego co tydzień. Nie? Nie ma takiej fizycznej możliwości. Więc oni robią różne rzeczy i sobie tutaj stwierdzili, dobra, brakuje nam kurde 5 minut, a może zróbmy to, nie? I już nie raz takie wałki przechodziły, bo po prostu nikt się do tego nie przypieprza, nie? I wiesz, no i nie dość, że nie zrobili tego jakby, no nie dość, że ukradli, to też nie zrobili tego dobrze, bo nie było szansy tego zrobić dobrze, nie? I to jest sztab ludzi, ale no kurwa nie, no po prostu nie ma takiej opcji, nie?
A z kim tam jeszcze wyrównujesz rachunki ostatnio i się kłócisz?
O nie, no nie będę ci wchodził z prywatu, z różnymi ludźmi. Nie wiem. Jakby też chodzę na terapię i jakby się dowiaduję po kolei, że powoli, różnych rzeczy i najpierw miałem problem z wysławianiem się w ogóle i zaznaczaniem swojego zdania, a teraz z kolei mam przeciwny problem, że robię to za mocno i za dużo, nie? I wiesz, zobaczymy, co z tego wyniknie.
No pewnie sobie wiesz, w jedną najpierw miałeś za mało, to teraz odbiłeś po prostu ta kompensacja za duża, a potem ci to do normalnego poziomu się po prostu ustabilizuje, nie? No. A co, pandemia i czas pozwolić, żebyś na terapię, czy wcześniej zacząłeś chodzić?
Wiesz co, chodziłem już wcześniej. W ogóle teraz mam super terapeutkę, bo jak chodziłem w Warszawie, to było nie dość, że drożej, to gorzej. Ja się czułem, jakbym chodził na studia, to kserówki dostawałem, stary. I jakby spoko, bardzo fajny koleś, taki inteligentny, widać, że taki, kurde, wiesz, też elegancki i trochę trudno się było przy nim otworzyć, nie? Mhm. A teraz mam taką super babkę. Ja ostatnio przyszedłem, powiedziałem, że mam problem z majstrem, muszę znaleźć majstra, nie? Ona mi powiedziała, no jak ostatnio kuchnię robiłam i przez 20 minut gadaliśmy w ogóle o tym, jak się liczy, jak się za glazurnika, nie? Że to trzeba liczyć za metr kwadratowy, a nie za godzinę, no bo on może wtedy tydzień siedzieć, nie? No a na koniec cały czas nam minął 100 zł, nie? Ale co, no nie był to czas zmarnowany w żaden sposób.
Kto komu powinien zapłacić? No.
Ja majstrowi.
No, a ty majstrowi, albo majster tobie za to, że tam za długo siedzą. No,
potem no. Twist majster przychodzi na terapię.
I na twój występ, nie? Każdy każdemu. Tak. Mogło być ty na terapię do majstra. Tak, nie?
Jak teraz o tym mówisz, to jestem przerażony, bo mój majster teraz słucha podcastów, jak pracuje.
To panie majstrze, jeżeli pan słucha, proszę się uczciwie z Mieszkiem rozliczać wszystko zgodnie i nie za czas, a za metr kwadratowy. I zniżkę jakąś dać, bo sympatyczny człowiek. Poza tym, jak sam powiedział pan Mieszko, ostatnio się za bardzo przyczepia do ludzi, więc lepiej dobrze żyć z Mieszkiem. Mało brać pieniędzy od Mieszka, proszę.
Jeszcze pozwól, że ci opowiem jedną historię, jasne, bo tak właśnie wjeżdżaliśmy na ludzi, a teraz może trochę stanujemy emocje.
Tak, tak, tak.
I ci powiem coś może nawet pięknego. O osobie kontrowersyjnej, jak najbardziej. I takiej dosyć jednoznacznej dla wielu ludzi, a się okazuje, że ma drugą twarz. Zenek Martyniuk! Honorowy obywatel mojego miasta Białegostoku, uczczony zresztą muralem na bloku, zresztą naprzeciwko którego mieszka moja teściowa i w którym autentycznie skoczyły ceny mieszkań. Jak zbudowano ten mural, nie?
Boże.
No jest na Google Maps zaznaczony, tak samo zresztą jak kamienica Rafała Paczesia. No i co? I Zenek Martyniuk, mój drogi, ja z nim występowałem w latach kabaretowych dwukrotnie na tej samej scenie i raz nawet występowałem po nim, bo tam w tym świecie disco-polowo-kabaretowym pojęcie supportu jest różne i może support występować po Gwieździe Wieczoru, bo na przykład gwiazda jedzie zapierdalać na kolejne dożynki.
Tak, tak, słyszałem właśnie, że tak jest i chyba w hip-hopie też tak jest, że jak dojdziesz do wysokiej pozycji, to masz możliwość poprosić, żeby wystąpić jako pierwszy, bo wtedy tam wcześniej wrócisz, wyśpisz się i dokładnie. Odwrotnie niż by się wydawało. Tak, tak.
Wygoda, czysto wygoda, tak. Nie? Ale no to nie o tym graniu chcę opowiedzieć, o tym drugim. To było, proszę ciebie, w Białymstoku, w parku takim w centrum. To był festyn charytatywny na rzecz dzieci z zespołem Downa. I my tam graliśmy za darmo, Zenek też tam grał za darmo i widownia składała się, no tak, w 90% z dzieci z Downem. Dzieci z zespołem Downa to bardzo trudna widownia. Dla kabaretu na pewno, jakby dla stand-upu podejrzewam jeszcze gorzej. Że no one tak słabo z kumaniem żartów, nie? Ulubionym momentem był jingle zawsze. My graliśmy dla nich z pół godziny, było to bardzo, bardzo trudne. No próbowaliśmy jakoś, no ale po prostu nie, po prostu to nie jest to, nie? I po nas wychodzi Zenek i śpiewa z ewidentnego playbacku, nie? I te dzieci nagle wstają z miejsc i mają czas swojego życia. Bo dzieci z zespołem Downa uwielbiają disco polo z prostego powodu. Jest przyjazne, jest rytmiczne, jest takie przyjemne, nie?
Nie jest wymagające intelektualnie, tak. Jest też łatwe.
Nóżka chodzić, nie? No. I te dzieci wstają i tańczą i Zenek jakby mając totalnie w dupie, że ktoś się zorientuje, że to jest playback, zostawia ten mikrofon i dalej z tym swoim lecącym wokalem wychodzi do tych dzieci i tańczy z nimi w kółku. Nie?
No, stary,
czy to nie jest... Niech mi ktoś powie w tym momencie, że disco polo to jest gówno, nie? Jakby, no i co? Ty nie lubisz disco polo, ja nie lubię disco polo. To nie znaczy, że kurwa nie można zrobić czegoś dobrego disco polo.
Ja akurat całkiem lubię disco polo. W małych ilościach, ale czasem na pewno mam ochotę sobie posłuchać czegoś po prostu tak prostego, rytmicznego, zespół boys, tam nawet czasem fajne rzeczy wymyślę, albo właśnie akcent, Zenek. Ja się czasem posłucham. Kiedyś słucham na zmianę Chopina i zespół boys. Polecam. Świetnie wchodzi Chopin po boysach. i świetnie wchodzą Boysi po Chopinie. Na zmianę, jakieś tam preludium albo nocturne i piosenka Boysów. Naprawdę, genialny płyn, jak taka pyszna kanapka.
O kurde, jadłem kiedyś tak, o dżem z ketchupem. Z Boysów to akurat polecam tych na Amazonie.
No podobno fajne, tak, serio.
Oj, świetni są.
Ale tak, ja o Zenku w ogóle słyszałem fajne historie. Ktoś kiedyś przypadkiem na BlaBlaCarze trafił na Zenka z moich znajomych.
Ale chyba nie jako pasażer.
Nie, on prowadził samochód, tak? I chyba jakąś swoją muzykę puszczał. I okazało się, że on słucha muzyki poważnej, bardzo fajna rozmowa, zero jakiegoś nadęcia. No chyba...
Wiesz, jak Zenek mówi na swoją twórczość?
No.
Muzyczka. On robi muzyczkę, on nie robi muzyki, on robi muzyczkę. Nie?
Tak, w ogóle ci twórcy disco polo. Ja pamiętam, kiedyś był taki wywiad z Ewą Bastą, to jest taka wokalistka disco polowa. Mm-hmm. No już teraz nie tak całkiem z najnowszego rzutu, no bo on już tam od paru lat występuje, pewnie z 10 albo i więcej, ale ona już nie ma aż takiej tej maniery disco polowej, trochę normalniej śpiewa i te, no ale to jest disco polo, ale takie troszkę lepsze. Mm-hmm. I jej historia była taka, że ona miała jakiś biznes i jej chyba nie wyszedł, zastanawiała się, jak inaczej zarabiać pieniądze i pomyślała, o, to na disco polo sobie pozarabiam. Jakby po prostu czysty, biznesowy i oni tak do tego podchodzą, nie? Mają swoje, wiedzą, jakie to jest, mają, po prostu chcą zarabiać pieniądze i też to szanuję. I faktycznie dają ludziom radość. No kurde, jak na weselu wjedzie disco polo, to bardzo im przykro, wszyscy się dobrze bawią. No, niestety tak jest, no.
No wiesz, no jakby to jest taka duża mądrość, ja to złapałem dopiero w którymś momencie, nie? To, że coś mi się nie podoba, to naprawdę nie znaczy, że to jest gówno i że ja muszę spędzić życie, żeby z tym walczyć, nie? Dlatego myślę, że mam dużą tolerancję mimo wszystko dla ludzi, którzy robią coś i mają swoją widownię, nie? No.
Tak powiem, dla mnie to jest coś takiego, że to wymaga geniuszu, że mnie nie poruszają złote myśli Paulo Coelho, ale on musi być genialny, skoro cały świat porwał. Musi być przynajmniej genialny w udawaniu, że jest mądry, ale to jest jakaś umiejętność. Patrzeć, no sorry, on ma ogromny talent i ma dar, którego nie ma nikt inny, bo inaczej nie byłby tak turbo popularny i kochany. No nikt nie potrafi tak bezczelnie napierdalać głupot w takim tempie i to no, jest talent.
Stary,
no.
Ja mam wrażenie, że patrzeć to jest energia, to jest po prostu energia, nie?
I patrzeć, to jest też takie ucieleśnienie Polaka, niekoniecznie tych dobrych rzeczy, ale to jest po prostu bardzo... Dla zwykłej, szarej osoby po prostu się bardzo z nim utożsamiasz. No.
Widziałeś ten tatuaż z Paczesiem?
O Jezu, widziałem tatuaż z Paczesiem. Jebać biedę. Tak.
No wszystko tam było. Wołga tam była, jebać biedę, oczywiście Pacześ, który w ogóle nie wyglądał jak Pacześ, tylko pojebać biedę poznałem. I na całą łydę, stary, na całą... No. Nie, na udo to było, Chryst, panie. No ale co zrobisz? No nic nie zrobisz, no. No niech sobie robią tatuaże, nie? Może kiedyś przyjdzie mój tatuaż.
A właśnie, może kiedyś przyjdzie twój tatuaż. W ogóle powiedz mi, wyobraź sobie, że jesteś na rozmowie kwalifikacyjnej w jakiejś firmie. No. Ale tak mi przyszło teraz do głowy. Gdzie ty widzisz siebie za 10 lat, tak artystycznie?
Artystycznie? No to jest ciekawe pytanie. Moja żona uważa, że stand-up to nie jest moja finalna forma. Ja nie wiem. Ja zawsze chciałem być reżyserem, wiesz, ale to kurwa trochę minęło czasu jednak, żeby się kształcić w tym kierunku i tego nie zrobiłem, więc zobaczymy. Ja mam taką cichą nadzieję, że trochę się rozwinie komedia w Polsce i już będziemy trochę w innym kraju za 10 lat, że może już będą takie wielkie projekty jak SNL w Stanach na przykład. Zresztą też cholera wie, co się stanie z YouTube'em, stary. Cholera wie, mi to ten roast Freeza tak otworzył w ogóle bańkę, że ja się poczułem na tym roaście, jak zobaczyłem tych YouTuberów, ile ich jest, ile tam jest hajsu. Przecież oni są jak, każdy z nich jest jak własna telewizja, nie? I stwierdziłem, że ja pierdzielę, jakby poczułem to samo, co wtedy dawno temu, jak w kabarecie po raz pierwszy odkryłem stand-up, nie? Że oni nas kurwa wszyscy wygryzą. Więc ja w ogóle nie wiem, co będzie za 10 lat. Raczej widzę tak, że będę pracował i myślę, że będę się dostosowywał, bo jestem w tym dobry. Lubię najbardziej w tej chwili speciale stand-upowe, nie? Więc teraz mam nadzieję, że będę robił to. Ale kto wie, za parę lat może pojawi się jakaś nowa forma, która mi się bardziej spodoba. Zobaczymy.
Szczerze mówiąc, składniałbym się do zgodzenia się z twoją żoną, że to może nie być twoja ostateczna forma. Pewnie będziesz zawsze robił stand-up, ale coś mi nie wiem tego uzasadnić, ale coś mi intuicyjnie mówi, że może dlatego, że robiłeś kabaret, że też tam z gitarą występowałeś, że... Że ty tam jeszcze coś odkryjesz, że coś tam jeszcze cię trzaśnie i zrobisz coś.
Ja wracam teraz, stwierdziłem, że wracam na lekcję gitary, właśnie po obejrzeniu Bobernama, bo ten skurwysyn jest taki dobry i jeszcze kurwa tak mnie wkurwia, bo on zawsze gra na pianinku, a tutaj ma jedną piosenkę na gitarze i jeszcze bierze tę gitarę do rąk i oczywiście mówi, przepraszam, nie gram najlepiej. I odpierdala taką piosenkę, że po prostu kurwica mnie strzela. I stwierdziłem, dobra, kurde, dosyć tego, jakby nigdy nie grałem dobrze na gitarze, ale to jest jak najbardziej możliwe osiągnąć ten poziom i chyba wrócę właśnie. Wezmę jakieś lekcje i może coś napiszę sobie.
No tak, też jakiś czas temu myślałem o tym, żeby piosenki komediowe robić. Oczywiście nic z tego nie wyszło, ale ja z kolei jakoś się bardzo znałem wcześniej Lonely Island.
Oj, to jest mojej żony ulubione po prostu.
Ja się dwa razy, ja się w nich wkręciłem i słuchałem, potem parę lat przerwy, jak zacząłem ich drugi raz słuchać, to tak, ja jebie, przecież możesz wziąć po prostu, nawet mogę wziąć moje bity stand-upowe i te premisy i te porozbijać na piosenki i już byłem taki zajarany, że to będę robił, że będę rapował, bo kiedyś w ogóle rapowałem tak trochę bardziej na poważnie i bez sukcesu. Chciałbym, żeby ktoś mi kazał, kurde, chciałbym, nie wiem, żeby była jakaś taka szkoła i w szkole mi powiedział, że nie przejdę do następnej klasy, jak nie napiszę chociaż jednej piosenki komediowej. Wtedy bym napisał pewnie, możliwe, że jakbym jeszcze dostał zadanie i że jeszcze to muszę zrobić na jutro, to jeszcze by wyszło, że jest dobre.
Nie? No stary, no ja tak napisałem moją ostatnią piosenkę komediową. Zadzwonił Michał Leja i powiedział, że trzeba zrobić piosenkę, nie? I mam 2 tygodnie. No i tak zrobiłem piosenkę, nie? Jakbym nie miał bata nad głową, bym nie zrobił.
No wiesz, tak zrobiłem moją piosenkę, też taką komediową. Ten mój rap był trochę poważny, trochę komediowy. Tak naprawdę. I ja, mój taki dwa największe sukcesy. Raz supportowałem Fokusa z Paktofoniki w Warszawie. Trzy. Drugi jest taki, że miałem wywiad na stronie głównej hiphop.pl, który miał 1000 komentarzy i nie było ani jednego pozytywnego. I trzeci sukces taki, że pierwszy utwór, który nagrałem, to było w klasie maturalnej. Pani od polskiego kazała nam napisać limeryki. Ja napisałem limeryki, do tego coś tam podopisywałem i zrobiłem po prostu taki... Każdy miał jakiś zamysł, że to był limeryk plus jeszcze jakieś założenie takie jakieś formalne i to nagrałem i wysłałem do trójki i tam u Artura Andrusa jakieś tam drugie miejsce w konkursie zająłem coś takiego, że tam potem poleciałem za granicę. I to właśnie było tak, że praca domowa w szkole na za 2 dni proszę przynieść 3 limeryki, nie? I to był utwór, który nie wiem, czy był najlepszy, ale najbardziej w sumie największy sukces odniósł, więc... Tak, ograniczenia pomagają kreatywności wbrew pozorom. Jak ktoś ci powie, no w improwizacji, nie? Zrób coś. No nie zrobisz, nie? Weźmy, a teraz poproszę relacje, miejsce i problem, dajmy na to. I już zagrasz, nie?
To prawda. Nie, no kurczę, właśnie to jest fajne, nie? Teraz wróciłem, sobie piszę, poprawiam, tak, bo wiesz, teraz nie jest najlepszy czas do występowania, nie? Mamy te limity na 50% widowni, to nie są normalne występy. Ludzi też ciężko przyciągnąć, bo po prostu ciągle się coś dzieje, nie? Wszyscy się rzucili nagle, teraz są ile? 4 wielkie trasy, wszyscy występują solowo, trudno jest tych ludzi przyciągnąć, nie? I to nie jest to, gadałem z Abelardem ostatnio i właśnie mówiliśmy, że to jest w ogóle tragedia, bo to jakby normalnie cykl pracy komika polega na tym, że najpierw walczysz, nie? Wyrywasz ten program z nicości, wymyślasz te żarty, montujesz, kurde, lepisz te kule, nie? I na koniec, jak już to śmiga i jest takie super, to jeździsz i z tym rozpierdalasz, nie? A teraz mamy tak, że cały czas tylko lepisz i montujesz, ale nie możesz z tym jeździć i rozpierdalać, bo jakby masz z tyłu głowy, jak to by śmigało na pełnej sali, nie? I cały czas żyjesz w takim poczuciu niedorobienia tego, nie? No i staram się pisać materiał i szykować go na lepsze czasy, nie? Ale kurwa, nie wiem, czy nastąpił. I to jest takie ciężkie.
Nie, no na pewno nastąpią i społecznie, i dla ciebie, ale... Nagrywamy to, słuchacze, nagrywamy to w połowie czerwca 2021 roku, więc niby pandemia przygasa, ale cały czas są ograniczenia i...
Wiesz, no pewnie nastąpią, tylko że też no, cykl jakby ten programu jest taki trochę jak cykl życia, nie? I on już jak za długo będzie leżał, no to będzie do wyrzucenia, nie?
No tak, tak, już nie będziesz tego czuł, albo coś się zdezaktualizuje, no faktycznie. Dobra, Mieszko, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Bardzo się cieszę, że wpadłeś. Przepraszam, że tym razem tak dużo ja gadałem, ale jakoś mnie poniosło. Ale bardzo ci dziękuję, Mieszko. Bardzo się cieszę, że porozmawialiśmy, że popaliłeś mosty, więc uwaga, hashtag kontrowersyjnie, tak jakoś nam. Mieszko Minkiewicz, szczerze i kontrowersyjnie o środowisku komediowym i będzie clickbait.
Nie, aż tak dużo mostów nie popaliłem.
Nie, nie, tak naprawdę wcale, nie?
Zaraz ci coś powiem już.
A ja powiem, że wyłączyłem mikrofon, a tak naprawdę nie wyłączę. Czy chcesz powiedzieć do mikrofonu, czy nie?
Dobra, to wyłączę.
Dobra, to wyłączę. Kochani słuchacze, i wam bardzo dziękuję za słuchanie tego odcinka i do usłyszenia. A, i jeszcze powiem, ważne, żebyście sobie zasubskrybowali na YouTubie albo zaobserwowali na Spotify, jeżeli macie ochotę, będzie mi bardzo miło, wtedy będziecie dostawać info o kolejnych odcinkach. Bardzo wam dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do 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 do